Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora Rafała Leśkiewicza, dyrektora Biura Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej, jednocześnie rzecznika Instytutu Pamięci Narodowej, ale także, co jest ważne, historyk, badacz aparatu represji PRL, no i autor ważnego oświadczenia, które dzisiaj jest przedmiotem naszej rozmowy, ale nie tylko. Przedmiotem naszej rozmowy jest przede wszystkim Wołyń, panie dyrektorze. Jaki Instytut Pamięci Narodowej planuje uroczystości czy działania związane z rocznicą wołyńską 11 lipca 2023 roku?
No, Instytut Pamięci Narodowej w swoich działaniach, które realizuje od ponad 20 lat, koncentruje się, bo to jest jeden z istotnych elementów naszej działalności, na upamiętnianiu ofiar różnych zbrodni systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. I jednym z tych najważniejszych wydarzeń, które będziemy w tym roku obchodzili, które będziemy upamiętniali, jest 80. rocznica zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu. I oczywistym było dla nas wszystkich, że te wydarzenia, które miały miejsce 80 lat temu, wymagają szczególnej atencji i szczególnego upamiętnienia. Wobec tego przygotowujemy szereg wydarzeń o charakterze naukowym, popularno-naukowym, edukacyjnym, zupełnie popularnym, bo także chcemy z przekazem dotrzeć do tych wszystkich, którzy o Wołyniu wiedzą niewiele, dla których Wołyń kojarzy się z jakimiś wydarzeniami sprzed kilkudziesięciu laty, być może jedynie z obejrzanym filmem właśnie pod tym samym tytułem Wołyń Smarzowskiego, ale nie wiedzą nic więcej na temat kontekstu historycznego, więc chcemy wykorzystać tę 80. rocznicę do wstrzyknięcia takiej solidnej dawki edukacyjnej, informacyjnej związanej ze zbrodnią, która miała miejsce, no właśnie, nie tylko na Wołyniu, ale w tak zwanej Małopolsce Wschodniej, na Lubelszczyźnie, a więc na terenach, które dzisiaj wchodzą w granice Rzeczpospolitej Polskiej. Więc te uroczystości będą miały z jednej strony charakter upamiętnieniowy, będziemy oczywiście uczestniczyć lub współorganizować albo organizować uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu, zapraszając te wszystkie środowiska, które upamiętniają, które dbają o pamięć o Wołyniu. Będziemy organizowali sesje naukowe, popularno-naukowe, dyskusje wokół książek, które wydajemy. Jedna z książek już się ukazała i zawiera zbiór relacji i wspomnień ocalałych z ludobójstwa na Wołyniu. Bardzo przejmujące relacje, często wtedy młodych ludzi albo i dzieci nawet, które opowiadają, w jaki sposób zachowywali się Ukraińcy wobec ich bliskich i wobec nich samych, jakie szczęście mieli, że w ogóle przeżyli. Będzie też oczywiście seria artykułów prasowych, dodatków prasowych, etiud filmowych, które będą też dostępne na kanale IPN TV. Tutaj już zachęcam z tego miejsca do śledzenia naszego konta na YouTubie. Tam będą etiudy filmowe, które bazują na relacjach i wspomnieniach ocalałych, a więc w krótkiej formie filmowej, uzupełnionej wypowiedziami osób, które przeżyły, będziemy też opowiadać o historii Wołynia i o historii ludobójstwa na Wołyniu, bo te działania muszą mieć charakter wielowymiarowy. One nie mogą być skoncentrowane tylko na aktywności naukowej, bo ona dotrze do bardzo niewielkiego grona odbiorców i często takiego grona, które ma już albo zdefiniowany i mocno sprecyzowany pogląd na to, co wydarzyło się 80 lat temu, albo po prostu dużo wie na temat samego Wołynia, nie komentując tego szerzej. Natomiast w warstwie takiej szerokiej, społecznej, ten temat na pewno się będzie w ciągu najbliższych tygodni pojawiał bardzo często w przestrzeni publicznej. I jesteśmy też przekonani, że bardzo często pojawią się przekłamania, manipulacje, posługiwanie się półprawdami, fake newsami. Jesteśmy też przekonani, że wykorzysta tę rocznicę strona rosyjska do tego, by antagonizować, by przywoływać nieprawdziwe informacje po to, by w kontekście wojny, która toczy się na Ukrainie, wszczętej zresztą przez Federację Rosyjską, dodatkowo antagonizować Polaków i Ukraińców, bo my mamy spór co do Wołynia i pewnie o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale dlatego nasze działania mają charakter wyprzedzający i one będą także w sferze social mediów bardzo mocno dostrzegalne, bo będziemy bardzo szeroko, prostym językiem opowiadać o tym, co wydarzyło się na Wołyniu i jak przebiegały te akcje eksterminacyjne ludności polskiej, kto ich dokonywał i dlaczego. Właśnie po to, żeby wybijać argumenty z rąk tych, którzy zafałszowują historię zbrodni wołyńskiej, świadomie bądź nieświadomie, bo część środowisk oczywiście ulega narracji forsowanej przez albo środowiska nacjonalistyczne z Ukrainy, bo takie też oczywiście funkcjonują i powielają nieprawdziwe informacje na temat tego, co się na Wołyniu wydarzyło, mówiąc na przykład o II wojnie polsko-ukraińskiej, że tu tak zacytuję fragment książki, tytułu książki Wołodymyra Wiatrowicza, albo po prostu ulegają fałszywej narracji forsowanej przez Federację Rosyjską, więc my będziemy starali się poprzez te działania, także o charakterze bardzo prostym, edukacyjnym, wstrzykiwać dawkę informacji, która bazuje na faktach, na ustaleniach historyków. I nie tylko historyków polskich, nie tylko historyków skupionych w Instytucie Pamięci Narodowej, nie tylko tych, którzy od lat zajmują się badaniem zbrodni wołyńskiej, ale także tych historyków, którzy z nami współpracują, także historyków ukraińskich, którzy od lat współpracują z IPN-em, wydają tu swoje książki. A my w zakresie badań dotyczących zbrodni wołyńskiej mam wrażenie, że zrobiliśmy bardzo dużo. Na pewno wciąż za mało, bo nie mamy dostępu do wszystkich źródeł, ale zrobiliśmy na pewno już dużo, bo w ciągu ostatnich 5 lat wydaliśmy 23 publikacje zwarte, popularno-naukowe i naukowe, relacje, wspomnienia, które dotyczą relacji polsko-ukraińskich. No i oczywistym jest, że przede wszystkim dotyczą tego tragicznego i ponurego okresu lat 1943-1945, czyli tego największego okresu nasilenia zbrodni dokonywanych przez Ukraińców. Więc działań będzie naprawdę dużo, a jednym z elementów tych działań było oczywiście odpowiedź na oświadczenie, na wywiad Antona Drobowicza, dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
Ta odpowiedź w postaci oświadczenia była sygnowana pana nazwiskiem. Czy tylko dlatego jako dyrektora biura prasowego, bo też pan był przecież przez wiele lat zaangażowany we współpracę z historykami ukraińskimi. Czy to przeważyło?
Nie, to jest oświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej, instytucji państwa polskiego. To, że ja je podpisałem, to wynika po prostu z funkcji, którą pełnię, ale z pełnym przekonaniem podpisałem to oświadczenie reprezentując...
Pan temat zna bezpośrednio.
Tak, bo temat znam bezpośrednio oczywiście, ale reprezentuję tutaj Instytut Pamięci Narodowej. Jest to oświadczenie Instytutu jako organizacji, która, tak jak wspomniałem, od wielu lat prowadzi badania dotyczące relacji polsko-ukraińskich, rzetelne badania bazujące na archiwaliach, na relacjach, na kontaktach i rozmowach z ocalałymi i wydało nam się to wręcz niezbędne, konieczne. Tu nawet nie było żadnej dyskusji, czy takie oświadczenie się powinno pojawić. Dla nas było to oczywiste, że tak. Nawet będąc świadomym tego, że może ono być wykorzystane na przykład przez stronę rosyjską do tego, by antagonizować Polaków i Ukraińców. My mamy tego świadomość, że Rosjanie mogą wykorzystać treści zawarte w tym oświadczeniu do wojny informacyjnej, którą prowadzą wobec Ukraińców, ale też wobec Polaków. Niemniej jednak uznaliśmy, że jest to niezbędne, aby przedstawić stanowisko niezależnej instytucji państwa polskiego, która z jednej strony zajmuje się nauką, z drugiej strony edukacją, ale także zajmuje się od niedawna, od roku 2016 działaniami w sferze upamiętnień. No i zajmuje się działaniami w zakresie poszukiwań i ekshumacji ofiar systemów totalitarnych, a więc posiada wszystkie narzędzia do tego, by należycie zbadać, wyedukować i upamiętnić miejsca śmierci Polaków. To jest nasze zadanie statutowe, stąd też po lekturze wywiadu dyrektora Drobowicza, głęboko ją, ten wywiad analizując, no wychwyciliśmy wiele nieścisłości, półprawd, nieprawd, manipulacji, na które postanowiliśmy odpowiedzieć.
No dobrze, to przejdźmy do rekonstrukcji tego, co powiedział pan Anton Drobowicz, szef ukraińskiego IPN, i gdzie i jakie były tutaj przeinaczenia, czy też wręcz manipulacje w sferze faktów.
No przede wszystkim wypowiedzi dyrektora Drobowicza koncentrowały się na wokół pewnego warunku, który Anton Drobowicz postawił stronie polskiej, zdecydowanie niestosownego, bo to nie jest urzędnik tej rangi, który mógłby stawiać tego typu warunki, a więc upamiętnienia na wzgórzu Monasterz na Podkarpaciu poległych w walce z NKWD żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii w taki sposób, jaki życzy sobie strona ukraińska. I w zamian za to wskazywał, że strona polska będzie mogła rozpocząć rozmowy na temat prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Ukrainie. No to się wydało przede wszystkim dla nas, no powiem delikatnie, niestosowne, chociażby z tego względu, że rzeczywiście upamiętnienie na wzgórzu Monasterz funkcjonuje. Przypomnę, od roku 1993 i przez pierwsze kilka lat było to nielegalne upamiętnienie. Znaczy ten pomnik nie był formalnie zalegalizowany, nie był wpisany do ewidencji, do stosownych ewidencji upamiętnień, które funkcjonują w Polsce. Dopiero w 1995 roku zalegalizowano to upamiętnienie i dbano o nie, tak jak się dba w Polsce o wszystkie upamiętnienia, niezależnie od tego, czy są to cmentarze, miejsca spoczynku żołnierzy Wehrmachtu, Waffen-SS, Armii Czerwonej. Szczątki każdego człowieka, nawet zbrodniarza, zasługują na szacunek i w tradycji chrześcijańskiej cmentarze są miejscami uświęconymi. I właśnie Monasterz jest też takim miejscem.
Potwierdzam, bo dwukrotnie, a nawet trzykrotnie robiłem reportaże w związku z likwidacją pomnika w Pieniężnie generała Ihora Czernichowskiego i widziałem cmentarz i lokalny w Pieniężnie żołnierzy sowieckich i w pobliskim, niedaleko położonym Braniewie, największy cmentarz żołnierzy rosyjskich i sowieckich w Polsce, gdzie rzeczywiście żadnego zarzutu wobec lokalnej ludności, czy nawet nielokalnej polskiej nie można postawić. Znaczy są to miejsca, które w żaden sposób nie uchybiają pamięci ludzi tam, którzy tam spoczywają. I rzeczywiście tu się zgadzam, że w polskiej kulturze nie ma czegoś takiego jak chęć demolowania cmentarzy. Znaczy jeżeli się coś takiego pojawia, to raczej trzeba zakładać prowokację.
Tak, zdecydowanie. Stąd też, kiedy w 2020 roku zdewastowano to upamiętnienie, bo to jest nie tylko upamiętnienie, ale to jest także cmentarz formalnie, bo tam znajdują się szczątki. To władze polskie podjęły od razu działania zmierzające do ustalenia sprawców tej dewastacji. Niestety to się nie udało. My zakładamy oczywiście, że to była jakaś na pewno prowokacja. Tym bardziej, że w tym samym czasie, mniej więcej w podobnym okresie na Podkarpaciu dochodziło do dewastacji innych miejsc spoczynku żołnierzy UPA i to upamiętnienie zostało przywrócone do takiego stanu, który upamiętnia godnie szczątki ludzkie pochowanych tam żołnierzy. Pojawiły się oczywiście wątpliwości co do napisu, który funkcjonuje na tablicy, do inskrypcji, która została zamieszczona, ale wynikało to jedynie z tego, że my nie jesteśmy pewni, badania są tutaj w toku, a ustalenia nie są precyzyjne co do liczby faktycznie pochowanych tam żołnierzy i tego, czy oni rzeczywiście wszyscy zginęli walcząc z żołnierzami NKWD. I czy rzeczywiście tych szczątków jest tyle, ile tam było opisanych, ponad 70. Więc zdecydowano o tym, by po prostu przygotować opis, inskrypcję bardziej ogólną, informującą o poległych tutaj żołnierzach ukraińskiej powstańczej armii w walce z żołnierzami NKWD w 1945 roku i tyle. Stronie ukraińskiej najwyraźniej to nie wystarcza, natomiast my na tym etapie, i to strona ukraińska doskonale wie, bo w tej sprawie była prowadzona też korespondencja, że dopóki nie ustalimy faktycznej liczby, dopóki nie będziemy pewni, no to nie jesteśmy w stanie takiej inskrypcji zmienić, więc działanie faktyczne ze strony polskiej zostało wykonane, ale to jest działanie jednostkowe, dotyczy jednego miejsca, wzgórza Monasterz. Pozostałe miejsca są należycie upamiętnione, wszystko ma swoje udokumentowane materiały. Pan dyrektor Drobowicz wspominał jeszcze o pewnych pracach, które były prowadzone w pobliżu cmentarza ukraińskiego w Przemyślu, ale tam z kolei były to działania prowadzone nie bezpośrednio przez Instytut Pamięci Narodowej, działania, które miały na celu ustalenie miejsca pochówku żołnierzy z twierdzy Przemyśl i najprawdopodobniej tak wynika z dokumentów, są to żołnierze węgierscy, więc strona ukraińska jakby nie miała nawet podstaw do tego, by uzyskać jakiekolwiek informacje o tym, kto tam został pochowany. Dyrektor Drobowicz wskazywał, że właśnie Ukraińcy powinni być o tym poinformowani, no bo być może wśród tych żołnierzy znaleźli się także Ukraińcy. No, jeśli badania to potwierdzą, oczywiście poinformujemy wówczas stronę ukraińską, ale muszą się odbyć badania genetyczne, najpierw antropologiczne, genetyczne, musi mieć potwierdzenie w dokumentach, więc użycie tych dwóch przykładów pokazuje, że to była manipulacja. Jakby wskazanie, że doprowadźcie monasterz do takiego stanu, na jakim nam zależy, bez potwierdzenia w dokumentach, bez weryfikacji listy nazwisk, a my wówczas pozwolimy wam pracować na Ukrainie i toczyć prace poszukiwawcze, to było zdecydowanie niestosowne, było manipulacją, więc postanowiliśmy pokazać, jak wygląda stan faktyczny, jak wygląda rzeczywistość i przywołaliśmy też liczne wnioski, które skierowaliśmy do władz ukraińskich, już bezpośrednio kierowane z Instytutu Pamięci Narodowej, w których prosimy o możliwość rozpoczęcia prac poszukiwawczych na Ukrainie. Te wnioski były kierowane kilka lat temu, przed wybuchem wojny na Ukrainie. Te wnioski albo spotkały się z decyzją odmowną, albo w ogóle na nie nie udzielono odpowiedzi.
Ilu to miejsc dotyczyło?
To dotyczy co najmniej kilkunastu miejsc na Ukrainie, ale tutaj, co ważne, należy podkreślić, że nie Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej jest partnerem w tego typu rozmowach, dlatego że Instytut Pamięci Narodowej na Ukrainie nie ma takiej formuły i takiego statusu prawnego jak polski IPN i to też jest ważne w kontekście oświadczenia, które przygotowaliśmy, bo wyjaśniliśmy w nim, jaki jest stan faktyczny, jeśli chodzi o uplasowanie w strukturze administracji państwowej Ukrainy, właśnie Instytutu Pamięci Narodowej, którym kieruje Anton Drobowicz. To jest jednostka podległa Ministerstwu Kultury, a decyzje w sprawie działań poszukiwawczych czy ekshumacyjnych podejmuje międzyresortowa komisja działająca na Ukrainie, złożona oczywiście z przedstawicieli Ministerstwa Kultury i przy udziale Instytutu Pamięci Narodowej na Ukrainie, ale to nie jest ta sama ranga, co Polski Instytut Pamięci Narodowej, który posiada i struktury, i kompetencje prawne przede wszystkim wynikające z ustawy, dające nam podstawę do tego, by decydować o upamiętnieniach, by opiniować upamiętnienia, by dbać o cmentarze wojenne i wojskowe, by prowadzić badania naukowe. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, to bardzo mała instytucja, więc jakby niestosownym było nawet wypowiedź pana dyrektora Drobowicza w kontekście warunków, jakie mogłaby Ukraina stawiać stronie polskiej, jeśli chodzi o prowadzone przez nas działania. A my chcieliśmy podjąć pracę zarówno jeśli chodzi o poszukiwanie ofiar ludobójstwa na Wołyniu, ale także żołnierzy kampanii września 1939 roku. Przecież te ziemie w czasie wybuchu II wojny światowej stanowiły drugą Rzeczpospolitą. To były nasze wschodnie rubieże, tam stacjonowały wojska polskie, które walczyły z Sowietami wkraczającymi po 17 września 1939 roku, więc na tych żołnierzach nam także zależy, to są także nasi bohaterowie i ich szczątki powinny zostać odnalezione i godnie pochowane. Ale oczywiście główne działania dotyczyły i wnioski dotyczyły tego, co działo się na Wołyniu, bo ja może tylko przypomnę kilka liczb bardzo charakterystycznych i pokazujących skalę, z którą się w ogóle zmierzymy mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Tylko na Wołyniu było ponad 2,5 tysiąca polskich miejscowości. 1500 spośród nich zostało całkowicie zniszczonych. I tylko na Wołyniu, na samym Wołyniu zginęło najprawdopodobniej nie mniej niż 60 tysięcy Polaków. Drugie tyle w województwach lwowskim, tarnopolskim, poleskim, stanisławowskim. Więc mówimy tutaj już o co najmniej 120 tysiącach Polaków, ale jeszcze mamy dzisiejsze tereny Lubelszczyzny. To są te tereny powiatów Hrubieszowskiego, między innymi Przemyskiego, tych, które wchodzą w granice Rzeczpospolitej i znajdują się obecnie w granicach Rzeczpospolitej. Więc jeżeli mówimy o skali, no to na samej Ukrainie około 120 tysięcy plus kolejne kilkadziesiąt tutaj w granicach Rzeczpospolitej. Tu się oczywiście prace toczą na terenie Polski. Natomiast na Ukrainie tych prac nie ma. I upamiętnionych zostało nie więcej niż 2-3 tysiące ofiar, tak twierdzi dr Leon Popek, który od kilkudziesięciu lat, od początku lat 90. systematycznie jeździ na Ukrainę i stara się upamiętniać miejsca śmierci Polaków. Położył tutaj chyba największe zasługi jako i badacz, i poszukiwacz, dokumentalista też tych miejsc, więc mierzymy się z olbrzymią skalą, bo w każdej z takich miejscowości, na przykład w Ostrówkach, zginęło prawie 500 osób spośród 660 mieszkających w tej miejscowości. I my do końca nie wiemy, gdzie ci ludzie zostali pogrzebani. Bardzo często zrzucano te ciała, często już w stanie daleko posuniętego rozkładu, często też naruszone przez dzikie zwierzęta, które po prostu gdzieś tam w okolicy się przemieszczały. Takie szczątki trafiały do nieoznakowanych dołów. Tam grzebano tych Polaków. Tam nie ma krzyży, nie ma żadnych oznaczeń. A jak są to w pojedynczych miejscach, pojedyncze metalowe bądź drewniane krzyże, jakieś skromne upamiętnienia, więc dlatego nam zależy, żeby tam się pojawić, na Wołyniu i rozpocząć prace poszukiwawcze.
Jeszcze jedna rzecz, żeby ona dobrze wybrzmiała, bo rzeczywiście jest ten rejestr w Pana oświadczeniu. Ja tylko jeszcze przypomnę dla Państwa, oczywiście oświadczenie było przedrukowywane przez wiele mediów, w części rzadko w całości, ale w całości oświadczenie pana dyrektora Leśkiewicza jest dostępne na stronach ipn.gov.pl. Można przez aktualności bądź kalendarz. Okazało się, zdaje się, we wtorek, jak dobrze pamiętam. I jest ten rejestr miejscowości. Czy była jakakolwiek informacja odmowna ze strony ukraińskiej, że z takiego i z takiego powodu te ekshumacje nie mogą się odbywać?
Tak, Ukraińcy przygotowali kilka decyzji odmownych. Oczywiście nasze Biuro Poszukiwań i Identyfikacji nadal prowadzi korespondencję z władzami ukraińskimi. No, sytuacja się nieco zmieniła w tej chwili w kontekście także rozmów na szczeblu politycznym, bo jest powołany też w Polsce zespół kierowany przez pana ministra Jarosława Sellina, w skład którego wchodzi pan prezes Karol Nawrocki. I ten zespół prowadzi rozmowy ze stroną ukraińską, więc mamy nadzieję, że ten stan ulegnie zmianie i uda nam się porozumieć z władzami Ukrainy już na szczeblu rządowym, na tym najpoważniejszym szczeblu władz Polski i Ukrainy i zapadnie decyzja o możliwości rozpoczęcia prac poszukiwawczych, bo na poziomie tych instytucji, które do tej pory były uprawnione do podejmowania decyzji czy do korespondowania, czyli Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej i tej międzyrządowej komisji, ale także władz regionalnych, obwodowych, no to jakby nie doszliśmy do porozumienia. Pozytywnych decyzji nie ma. Prace zostały wstrzymane w roku 2017. Od tego czasu w zasadzie nie ma możliwości prowadzenia bezpośrednich prac. Kilkukrotnie oczywiście, to też trzeba wyraźnie podkreślić, polscy archeolodzy byli dopuszczani do prac prowadzonych przez u samych Ukraińców w roli obserwatorów. No ale na tym się kończyło. Jakby nie pozwolono nam na przykład na podjęcie działań zmierzających do identyfikacji ofiar. Przecież my jesteśmy w stanie poprzez pobranie próbek DNA, porównanie ich z próbkami najbliższych, którzy żyją do dzisiaj, którzy gotowi są ten materiał porównawczy nam przekazywać, ustalać nazwiska. My to jesteśmy w stanie zrobić. Dysponujemy też bazą ofiar zbrodni wołyńskiej, która też funkcjonuje na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej, jest systematycznie uzupełniana skrupulatnie przez archiwistów, bo to jest inicjatywa archiwum IPN i tutaj dyrektor archiwum Marzena Kruk wyraźnie postawiła takie zadanie przed archiwistami, by wszystkie możliwe przypadki indywidualnych zbrodni opisać, bo ta baza jest takim rejestrem pamięci, wirtualnym rejestrem pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej, więc my jesteśmy w stanie dotrzeć do tych nazwisk.
Proszę Państwa, baza ofiar w wyszukiwarce pozwoli Państwu dotrzeć do tej listy, gdyby ktoś był zainteresowany ze względu na swoich może przodków, rodzinę. Jeśli są też jakieś informacje, bardzo prosimy zgłaszać ipn.gov.pl, tylko przypomnę adres.
Tak, rzeczywiście i tam możemy znaleźć dokładne dane dotyczące samych ofiar, okoliczności często śmierci poszczególnych osób, no ale tych znaków zapytania mamy ciągle wiele, więc im więcej pracy włożymy w prace poszukiwawcze i nawet w ustalanie miejsc, bo my też nie jesteśmy przecież do końca pewni, gdzie dokładnie te szczątki zostały pogrzebane. Z ustaleń historyków przywoływanego między innymi tutaj przeze mnie pana doktora Popka jednoznacznie wynika, że te 1500 zniszczonych miejscowości tylko na Wołyniu, to bardzo często po nich pozostały po prostu zgliszcza, a do dzisiaj nie ma żadnych śladów. I grzebano oczywiście ofiary zbrodni najczęściej w miejscu, gdzie ich zamordowano, w zbiorowych mogiłach, bardzo często nieoznaczonych, a sami Ukraińcy, którzy próbowali na przykład upamiętniać te ofiary, stawiając jakieś symboliczne chociażby upamiętnienia, no niestety nie spotykali się ze strony władz Ukrainy z przychylnym przyjęciem. Zaraz po dokonaniu zbrodni zwykli Ukraińcy, którzy nie uczestniczyli w tych zbrodniach, też byli eksterminowani przez UPA. Nie pozwalano grzebać szczątków, nie pozwalano oznaczać grobów. Mordowano przecież Ukraińców za pomoc Polakom i takie też fakty mamy udokumentowane. Wyszła dawno temu lista sprawiedliwych Ukraińców. Tych, którzy pomagali Polakom przed i chronili Polaków przed działaniami nacjonalistów z UPA. Więc my musimy w ogóle jakby rozpocząć, bo zmieniły się też warunki terenowe. Relacje świadków mówią o konkretnych miejscach, gdzie dokonano zbrodni. Było jakieś wzgórze, dzisiaj go nie ma, był las, dzisiaj go nie ma, dziś jest młody zagajnik. To wszystko wymaga niezwykle skrupulatnych badań terenowych, do których jesteśmy przygotowani. Nasze Biuro Poszukiwań i Identyfikacji nieraz udowodniło, że potrafi wykonywać pracę w trudnych warunkach i dzięki skrupulatnym kwerendom archiwalnym, pracom analitycznym jesteśmy w stanie wskazać miejsca. My mamy wytypowanych bardzo wiele miejsc, w których potencjalnie mogą znajdować się szczątki i jesteśmy w stanie w zasadzie jutro pojechać na Ukrainę, nawet mimo warunków wojny, która tam się toczy i rozpocząć tę pracę, bo to jest po prostu chyba w tej chwili jedno z najważniejszych zadań, które stoi przed Instytutem Pamięci Narodowej, bo ono jakby stanowi o istocie naszej tożsamości, ale też o tym, że my wracamy po swoich po prostu. To są nasi rodacy, którym należy przywrócić imię i nazwisko i dać szansę żyjącym jeszcze ich dzieciom albo wnukom na to, by mogli zapalić znicze na ich grobach.
Tak, i to jest bardzo ważne, co pan doktor powiedział. Jest jeszcze jedna kwestia, która mnie niesamowicie nurtuje. Nie wiem, jak pan doktor to sobie tłumaczy, jak to można wyjaśnić. To znaczy kwestia, nad którą również pochylający się nad tym zagadnieniem historycy, czy profesor Motyka. Niedługo ukaże się książka, zresztą wiele lat związanego z Instytutem Pamięci Narodowej, z upamiętnieniami doktora Damiana Markowskiego. Ukaże się książka Wokół Wołynia na początku lipca. Obaj, bo miałem zresztą dzięki właśnie Instytutowi możliwość rozmawiania tutaj, w tym miejscu z nimi na temat tej zbrodni, co też pokazuje, że Instytut jest, za co jestem wdzięczny Instytutowi, panu prezesowi, panu dyrektorowi, że tutaj możemy o każdym temacie rozmawiać, bo tu był i pan Jan Pisuliński i Grzegorz Motyka i rozmawialiśmy także o akcji Wisła, więc cała skala problemów, zagadnień i o stosunkach przedwojennych i w okresie wojny i były to zawsze też debaty, które budziły bardzo gorące emocje wśród publiczności. Ale do czego zmierzam? Sami historycy zajmujący się tym zagadnieniem, chociażby właśnie profesor Grzegorz Motyka czy dr Damian Markowski, mówią o tym, że dotarli nawet do relacji samych żołnierzy, członków UPA, partyzantów UPA, którzy byli bądź wtedy w terenie, bądź zaraz potem po tych zbrodniach pojawiali się na miejscu, że oni sami mieli poczucie przekraczenia pewnej bariery zła, że to, bo w tym już nie było żadnej w zasadzie kalkulacji politycznej, żadnego sensu. Trochę takie rozpętało się demoniczne piekło na tych terenach. No i właśnie jestem ciekaw tutaj, jak współcześni historycy ukraińscy do tych tematów się odnoszą. Czy oni się w ogóle odnoszą? Bo ja znam w sumie tylko dwóch historyków, zresztą których też przywołał dr Damian Markowski, pan Iliuszyn i Jarosław Chryca, którzy są mocno krytyczni wobec kultu w ogóle, też Bandery. Profesor Chrycak nawet na ten temat popełnił znaczący tekst, który również był drukowany w polskiej prasie. Jak sami historycy to Ukraińcy tłumaczą? No właśnie, czy to jest temat przemilczany, unikany?
Zwykle przemilczają, zwykle unikają tematu analizy zbrodni wołyńskiej z perspektywy, takiej rzetelnej analizy z perspektywy ukraińskich badaczy i źródeł, do których docierają, bo co do zasady te źródła były dostępne, przynajmniej te, które znajdowały się w archiwach ukraińskich, czy to w archiwach obwodowych, w archiwach państwowych, czy w obwodowych archiwach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bo mimo tego, że to służba specjalna, to jednak posiadała swoje historyczne archiwum i te dokumenty historykom udostępniała od lat. I tutaj możemy długo opowiadać o tym, jak ta współpraca od lat w tym zakresie wygląda.
Historycy zajmujący się tą tematyką mówią, że dobrze wyglądała. To znaczy, tak, że SBU poza takimi rzeczami wydzielonymi, które dotyczyły, nie wiem, późniejszej agentury operującej na Ukrainie, w zasadzie wszystkie dokumenty odtajniły. Znaczy profesor Motyka powiedział wprost, zresztą tutaj właśnie podczas debaty, że w zasadzie poza współpracownikami SBU w okresie powojennym otrzymał wszystko, o co prosił.
To prawda, rzeczywiście. Ja miałem przyjemność kierować grupą polsko-ukraińskich historyków i archiwistów w ramach projektu Polska i Ukraina w latach 30. i 40. XX wieku i nie spotykaliśmy się z problemami, jeżeli chodzi o otrzymywanie kopii dokumentów. Dziesiątki tysięcy skanokopii znajduje się w tej chwili w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i można z nich po prostu korzystać. I są to niezwykle cenne dokumenty dotyczące relacji polsko-ukraińskich, w tym oczywiście sprawy ludobójstwa na Wołyniu. Niemniej jednak historycy ukraińscy z rzadka podejmują się takiej głębokiej analizy tego problemu. No jest to pewien problem dla Ukraińców. Oczywiście są tacy historycy jak Wołodymyr Wiatrowicz, który mówi o II wojnie polsko-ukraińskiej i w taki sposób przedstawia to, co się wydarzyło na Wołyniu. W ogóle sama terminologia używana określająca ludobójstwo na Wołyniu. Ukraińcy mówią o tragedii wołyńskiej. To jest jakby termin, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Tragedia wołyńska. To o tragedii wołyńskiej mówił także Anton Drobowicz. Co się kryje pod tym pojęciem tragedia? No, jakieś dramatyczne wydarzenia, ale one nie niosą za sobą żadnego ładunku informacyjnego, jakiego rodzaju są to tragiczne wydarzenia. Mówienie o rzezi wołyńskiej, o zbrodni wołyńskiej albo o ludobójstwie na Wołyniu. Najbliższe jest mi oczywiście to ostatnie, ludobójstwo na Wołyniu, bo rzeczywiście to były działania ludobójcze, bo to była czystka etniczna dokonana na obywatelach polskich i spełnia wszystkie kryteria ludobójstwo opisane przez Rafała Lemkina, tak, więc to jest bez wątpienia ludobójstwo, a Ukraińcy mówią o tragedii wołyńskiej. Wiatrowicz mówi o II wojnie polsko-ukraińskiej. No i tych historyków zajmujących się tą problematyką, poza wymienionymi przez pana redaktora, w zasadzie nie ma. To gdzieś tam funkcjonuje na poziomie jakiejś dyskusji akademickiej. Oczywiście podczas konferencji naukowych pojawiają się głosy. My też organizowaliśmy kilka konferencji, podczas których ukraińscy historycy mówili bardziej otwarcie o tym, co wydarzyło się na Wołyniu i o całej tej akcji, tym fenomenie w negatywnym tego słowa znaczeniu ukraińskiej powstańczej armii, o UNU, nacjonalizmu ukraińskiego, którego emanacją jest nie tylko Stepan Bandera, ale też Szuchewicz, Konowalec i kilku innych ideologów i zbrodniarzy przy okazji. Więc historycy ukraińscy unikają tego tematu też z jednego powodu, bo jakby wcielając się w rolę przedstawiciela historyków ukraińskich, Ruch Narodowo-Wyzwoleńczy, którego emanacją była właśnie Ukraińska Powstańcza Armia, a ideologicznym zapleczem OUN, a przywódcą duchowym Stepan Bandera, dążył do wyzwolenia Ukrainy i do powołania samodzielnego państwa ukraińskiego, państwa, które nie istniało. państwa, którego ziemie były częścią Rzeczpospolitej, potem Związku Sowieckiego, a tożsamość kulturowa funkcjonowała, pewne wyodrębnienie etniczne i kulturowe funkcjonowało, ale oni państwa nie mieli, byli obywatelami II Rzeczpospolitej, a potem obywatelami Związku Sowieckiego i pojawia się Bandera, pojawia się silny nurt narodowy, w ich mniemaniu taki, który ma doprowadzić do uzyskania przez Ukrainę wolności i Ukraińcy za wszelką cenę, także za cenę kolaboracji z Niemcami, bo to przede wszystkim od tego się przecież zaczęło. SS Galicien, formacje, ukraińskie formacje policyjne, niemieckie działające właśnie na Ukrainie, wspieranie mocno działań Niemców. No, jakby były tą metodą, która miała doprowadzić do usamodzielnienia się tego państwa. Ukraińcy to przegrali. W międzyczasie ten ruch narodowo-wyzwoleńczy oczywiście przyjął niestety nastąpiła pewna taka dramatyczna zmiana w podejściu do tego problemu związanego z uzyskaniem suwerenności, niepodległości. Skierowano ostrza w stosunku do Polaków jako tego głównego wroga, który stoi na przeszkodzie w odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Proszę zauważyć, że te działania, i to też między innymi profesor Motyka czy Timothy Snyder też jakby delikatnie na to wskazywali, że te działania eksterminacyjne wobec Polaków były bardzo podobne do tych, które dokonywali Niemcy wobec Żydów.
Pan mówi
tylko
o
nie było obozów koncentracyjnych.
Skrwawione ziemie, która
tak,
wywołała bardzo
na przykład
duże reperkusje. Tak.
Oczywiście, jakby nie było obozów koncentracyjnych, nie było obozów zagłady, ale metodyka działań UPA była bardzo podobna. Chodziło po prostu o pozbycie się wszystkich Polaków mieszkających na terenach, które miały później stanowić wolne państwo ukraińskie, tak żeby ich się w ogóle pozbyć i zupełnie wymazać z historii tych ziem jakby jakikolwiek pierwiastek polskości. No i to jest problem dla badaczy ukraińskich współczesnych, no bo jednak dla nich UPA i Bandera będzie zawsze bohaterem. Zawsze jako ten, który walczył o wolne państwo ukraińskie, a więc patriota. Dla nas to jest nie do przyjęcia. Myślę, że dla większości ludzi, którzy zajmują się badaniami historycznymi, a przede wszystkim badaniem totalitaryzmów i zbrodniarzy, absolutnie Bandera i mu podobni nie będą traktowani jako ludzie godni pozytywnej atencji. No, dla części historyków ukraińskich jednak jest to nadal bohater i dla na szczęście niedużej grupy Ukraińców, bo znaczna część, większość Ukraińców jednak albo jest obojętna wobec ruchu nacjonalistycznego i to widać także z badań, które były prowadzone na Ukrainie przed wybuchem wojny. To też widać było w przypadku kolejnych wyborów na przykład parlamentarnych na Ukrainie, jaki odsetek przedstawicieli tego twardego nacjonalistycznego nurtu dostawał się do Rady Najwyższej Ukrainy jako deputowani. No to widać, że to była nieduża grupa i głównie skupiona na zachodzie Ukrainy, kilka procent raptem. Niemniej jednak nadal te resentymenty funkcjonują, a środowiskowo ukraińscy historycy bali się po prostu i boją się nadal ostracyzmu takiego naukowego, no bo jeżeli napiszą coś, co jest niezgodne z jakby ich poczuciem tożsamościowym, no to będą wykluczani przez pozostałych historyków z tego grona. Stąd też duży szacunek dla tych historyków, między innymi dla profesora Chrycaka, który zajmuje się tymi tematami i otwarcie o tym mówi bardzo rzetelnie, bo tu nie chodzi o to, żeby przyjąć czyjś pogląd. Tak, i od wielu lat. Nie chodzi o to, żeby jakby naginać fakty, po prostu bazować na czystych, twardych dokumentach, które nie pozostawiają żadnych złudzeń, absolutnie żadnych złudzeń. Rozmawiać i z Ukraińcami, i z Polakami. Przecież mamy mnóstwo relacji i Polaków, i Ukraińców. Ukraińców, którzy też byli ofiarami działań ludobójczych skierowanych wobec Polaków.
Warto przypomnieć, że często rodziny mieszane były z równym bestialstwem mordowane.
Oczywiście, że tak. I byli mordowani też zwykli, porządni Ukraińcy, mieszkańcy wsi, przysiłków, którzy ostrzegali swoich sąsiadów Polaków, bo to nie było tylko tak, że sąsiad Ukrainiec mordował Polaka, ale było też tak, że sąsiad Ukrainiec pomagał Polakowi, chronił go, ostrzegał, no bo był po prostu porządnym człowiekiem i w taki sam sposób traktowali Ukraińcy z UPA właśnie tych Ukraińców, swoich pobratymców, nie pozwalali chować zmarłych, terroryzowali miejscową ludność ukraińską, więc jakby widać wyraźnie, że ten problem, on jakby tkwi cały czas
jest zniuansowany,
tak, dokładnie.
To nie jest w tym przypadku oczywiste i mam nadzieję, że o tym też uda się tutaj zorganizować jakieś rozmowy. Tak rozmawiałem z panem doktorem i tak pomyślałem o tym, że może uda się zaprosić pana profesora, jednocześnie wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztofa Szwagrzyka do rozmowy na temat ekshumacji, gotowości, możliwości. Jak pamiętają państwo, pan profesor Szwagrzyk perfekcyjnie wykonał pracę na Powązkach. Pamiętam taką jego wypowiedź z tak zwanej drugiej łączki, to się tak wtedy nazywało w świecie dziennikarskim, kiedy on wyszedł do dziennikarzy i powiedział taką metaforę, dzięki której ja zrozumiałem, znaczy tak opis w ogóle tego, co się wydarzyło na cmentarzu, dzięki czemu zrozumiałem to zacieranie pamięci u komunistów, to znaczy wyszedł wtedy pan profesor i powiedział taką rzecz, że tutaj na tym cmentarzu, gdzie leżą pomiędzy zbrodniarzami, na których chowano cynicznie, celowo, w sposób wyrychowany zbrodniarzy, którzy mordowali tych, którzy tam leżą niżej, że w latach 70. bądź 80. po tym cmentarzu przejechał dźwig, który wymieszał jeszcze w ogóle te poprzednie wszystkie prochy. Stąd była trudność tej drugiej identyfikacji. To było szalenie wstrząsające wyznanie pana profesora, a z drugiej strony uświadomiło mi, jak w sposób straszny komuniści zacierali swoje zbrodnie I pamięć, żebyśmy nigdy nie dowiedzieli się, kto gdzie leży, kto gdzie jest. Kilku bohaterów jeszcze pan profesor poszukuje i istnieje potrzeba zidentyfikowania ich szczątków. Ostatnia rzecz, panie dyrektorze, czyli ja rozumiem, Instytut w żaden sposób, no mówiąc trochę takim popularnym, kolokwialnym może językiem, nie odpuszcza tej tematyki.
Absolutnie nie. Nigdy nie było nawet takiej myśli wśród pracowników Instytutu, wśród kierownictwa Instytutu, by odpuścić obchody 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej, ale w ogóle by w toku naszej pracy codziennej od wielu lat zapomnieć o tej zbrodni. My podejmujemy cały czas starania o to, nawet w trakcie wojny na Ukrainie. Przypomnę, w ubiegłym roku, w lipcu, prezes IPN dr Karol Nawrocki odbył online'owe spotkanie z dyrektorem Drobowiczem, bo nie było możliwości oczywiście z oczywistych względów spotkania się czy w Polsce, czy na Ukrainie, rozmawiając o warunkach współpracy, o kwestiach, które są istotne dla Polaków i Ukraińców. Deklarowaliśmy daleko posuniętą też pomoc dla pracowników Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej wobec tego, co działo się rok temu i co dzieje się do dzisiaj, jeżeli chodzi o agresję i o wojnę. No i to spotkanie było jednym z tych, które miało doprowadzić do pewnych zmian. Oczywiście nie doszło do żadnych zmian. Nadal jakby jesteśmy na etapie deklaracji ze strony Ukraińców i gestów. I to wyraźnie też wybrzmiało w naszym oświadczeniu, że już dość z tymi deklaracjami i gestami, bo wojna w końcu się skończy i my chcemy po zakończeniu wojny jedynie tego, by móc tam się pojawić i rozpocząć prace poszukiwawcze, wbić łopatę w tych miejscach, które typujemy jako te, gdzie mogą znajdować się szczątki pomordowanych, przeprowadzić badania terenowe. My je zrobimy przecież sami. My pod kontrolą oczywiście Ukraińców, bo to jest ich państwo, ale my nie oczekujemy niczego więcej ponad to, że zorganizowane nam zostaną warunki do pracy, że będziemy mogli swobodnie tam wjechać z naszym sprzętem, przeprowadzić prace terenowe, wydobyć szczątki, prowadzić badania, a następnie te miejsca upamiętnić. I to jest, myślę, w tej chwili i do tego bym namawiał stronę ukraińską, która jakby jest też odpowiedzialna za tę politykę pamięci, między innymi pana dyrektora Drobowicza i przedstawicieli ukraińskiego IPN-u, by popatrzyli na to z takiej perspektywy poprawy relacji w zakresie polityki historycznej. Właśnie to działanie paradoksalnie może zakończyć pewien spór historyczny. To jest niepowtarzalna szansa dla Ukraińców.
I napięcie.
I napięcia, tak. To może zakończyć te napięcia. Kilka prostych gestów które przeistoczą się w fakty, wydanie zgody, podjęcie odpowiednich decyzji i pozwolenie nam spokojnie pracować. Przecież te prace będą trwały latami. Jeżeli mówimy o kilkudziesięciu, setkach tysięcy, ponad 100 tysiącach ofiar, które należy ekshumować, które należy wydobyć, które należy poddać badaniom, tego się nie da zrobić w jeden rok, w 10 lat. To będą działania prowadzone przez nas i przez kolejne pokolenie, bo tak to wygląda w praktyce, ale te prace rozpoczniemy i to będzie wyjątkowy element, który może być takim spoiwem między Polakami a Ukraińcami, doprowadzi do pojednania w sferze polityki pamięci, a przede wszystkim wybije też argument z rąk nieprzychylnie nastawionych do nas przedstawicieli państwa rosyjskiego na przykład, którzy cały czas na bazie tego konfliktu pamięci wokół Wołynia budują narrację, która ma antagonizować Polaków i Ukraińców, szczególnie tych Ukraińców mieszkających w Polsce. Nam na tym nie zależy. Nam zależy oczywiście, że na pojednaniu. My jako przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej jesteśmy otwarci na rzetelną, szczerą dyskusję. Zrozumienie też swoich oczywiście ograniczeń, ale bez wątpienia rozpoczęcie prac poszukiwawczych będzie bardzo wyraźnym sygnałem i to jest przez nas oczekiwane jako taki dobry gest pojednania, bo my ze swojej strony zrobiliśmy już wiele i tak na dobrą sprawę teraz ruch jest po stronie Ukraińców. My wydajemy książki, prowadzimy badania naukowe, dbamy o ukraińskie upamiętnienia cmentarze w Polsce. Organizujemy konferencje, przygotowujemy kolejne publikacje, piszemy o relacjach polsko-ukraińskich w różnych wymiarach. Jeżeli ktoś chce sprawdzić to, co mówię, może sięgnąć do książek, które przygotowujemy i w taki sam sposób...
Także były publikacje o Wielkim Głodzie.
O Wielkim Głodzie, ale też o operacji Wisła, która jest często podnoszona jako symetria pewna do działań represyjnych ze strony Polaków wobec Ukraińców. Przypomnijmy, to już zrobili komuniści po zakończeniu II wojny światowej.
O inwigilacji, przepraszam bardzo, także mniejszości ukraińskiej.
Ależ jak najbardziej, tego jest
Ukraina,
dużo.
Ukraina, kultura paryska. Masa publikacji.
Tak, takich publikacji jest dużo i też szczerze, rzetelnie o tym piszemy, że to też były działania mające charakter pewnych działań etnicznych, czystek etnicznych dokonywanych przez wojska KBW, przez wojska Ludowe Wojsko Polskie, przez bezpiekę komunistyczną, przesiedlanie Ukraińców z południa Polski na Pomorze Zachodnie, na Warmii i Mazury na przykład. I też o tym piszemy.
Niedawna znakomita publikacja także o sowietyzacji Wołynia, czyli wywożeniu ludności ukraińskiej do głębokiego ZSRR.
Tak, oczywiście. Tak, i o tym też piszemy. Książka o Wielkim Głodzie na Ukrainie miała swoją premierę oczywiście w języku ukraińskim, ale ukazała się też w języku angielskim. Wydaliśmy też obszerne opracowanie angielskie, prezentowane też swego czasu na Uniwersytecie Harvarda w Harvard Ukrainian Research Institute, która jest jakby taką pigułką wiedzy na temat relacji polsko-ukraińskich w języku angielskim. Opublikowaliśmy kilkadziesiąt dokumentów opatrzonych aparatem naukowym, obszernym wstępem, opisując relacje, bo nam zależało po prostu na tym i zależy nam nadal, by rzetelnie opowiadać o historii relacji polsko-ukraińskich i by jak najszerzej środowisko naukowe mogło do tych dokumentów docierać, no bo wielu badaczy zagranicznych, zachodnich nie zna języka rosyjskiego, ukraińskiego, a więc tłumaczenia dokumentów, rzetelne tłumaczenia dokumentów jeden do jednego pozwalają mi na dotarcie do źródeł, więc my ze swojej strony zrobiliśmy już wszystko na tym etapie. Teraz krok po stronie Ukraińców, pozwolenie na rozpoczęcie IPN-owi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych i to wyraźnie wybrzmiało w oświadczeniu. My jakby niczego więcej ponad to, co napisaliśmy w oświadczeniu na tym etapie nie oczekujemy, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że to już będzie bardzo dużo i z naszej perspektywy pozwoli nam na właściwe przygotowanie się do działań związanych z odnalezieniem szczątków.
Pan dyrektor tutaj wcześniej wspominał o książce, którą wydał Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, Świadectwa Zbioru Świadectw w opracowaniu naukowym, czyli tak z wyłapaniem potencjalnych błędów, przeinaczeń, które się zdarzają przy świadectwach. I ta książka będzie miała swoją premierę 11 lipca w Gdańsku. Będę miał zaszczyt poprowadzić to spotkanie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Gdańska 11 lipca i proszę śledzić przez stronę ipn.gov.pl. W aktualnościach jest też kalendarz. Zaznaczać sobie w lipcu w ośrodkach, w których Państwo mieszkacie, jeżeli jest ośrodek czy delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, na pewno będą wszelkiego rodzaju uroczystości. Zachęcam też do stałego śledzenia kanału na YouTubie IPN TV, bo też wszystkie relacje będą pokazywane bez cenzury. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.